podcasty na portalu lublin112.pl. Dzień dobry, przy mikrofonie Zbigniew Pacholik. W podcastach poruszamy tematy o historii i teraźniejszości naszego regionu. Mówimy o wydarzeniach i ludziach z Lubelszczyzny. W tym odcinku naszym gościem jest pan Krzysztof Goluch, młody autor powieści historycznych. Mieszka w małej wiosce o nazwie Pogonów, niedaleko Baranowa nad Wieprzem. Jako pasjonat historii swoją pierwszą książkę napisał 10 lat temu, w wieku 19 lat. Ukazała się na rynku wydawniczym w 2 tomach pod tytułem Czerwona Zemsta. Powieść ta opowiada o powojennych losach żołnierzy wyklętych w okolicach Puław. Wtedy to było wielkie wyzwanie. 10 lat temu ten temat nie był tak popularny, a i wydawnictwa nie były skore, żeby takie książki publikować. Zresztą, czy dzisiaj ktoś jeszcze pisze powieści o żołnierzach wyklętych? Znajdujemy się w Pogonowie, takiej niewielkiej miejscowości nad Wieprzem, w gminie Baranów. Tutaj w najbliższej okolicy mają miejsce wydarzenia, o których pisze pan w swoich książkach, zwłaszcza w Czerwonej Zemście, w pierwszym i w drugim tomie. I chciałem zapytać, czy te postaci, które pan w tej powieści wymienia i te wydarzenia, o których pan pisze, czy to są postacie autentyczne, wydarzenia autentyczne?
Wydarzenia są w większości autentyczne. Czyli na przykład jeżeli opisuję rozbicie Urzędu Bezpieczeństwa w Puławach, to się wydarzyło. Te największe potyczki, rozbijanie posterunków Urzędów Bezpieczeństwa, to są wydarzenia autentyczne i one współgrają jak gdyby z fikcją. Przy czym muszę zaznaczyć, że nie opisałem też wszystkiego, co wiem, bo nie chciałbym nikogo, jak to się mówi, rozliczać z tych czasów. Też muszę brać pod uwagę, że to trudne dla lokalnej społeczności wydarzenia czasami. Nie wszystkie likwidacje dokonywane przez partyzantkę da się dzisiaj realnie ocenić. Korzystałem też z przekazów osób starszych, które mogły coś źle zapamiętać, czy też są to przekazy subiektywne. Także brałem pod uwagę jakby to, że moja powieść ma służyć przede wszystkim rozrywce i być w miarę możliwości wierna faktom historycznym.
Z jakich źródeł pan korzystał, pisząc te powieści?
Między innymi korzystałem z biografii Orlika Pióra doktora Mirosława Suleja. Korzystałem też z Żołnierzy Wyklęci Pióra Jerzego Ślaskiego. I korzystałem też z takich lokalnych wydawnictw, na przykład dotyczących bitwy w Lesie Stockim. Jest taka maleńka książeczka wydana chyba w Końskowoli. I korzystałem z tej książki, żeby zbierać wszelkie możliwe informacje, a także jeszcze korzystałem z relacji osób starszych, w tym mojego świętej pamięci dziadka, który bardzo dużo mi na ten temat opowiadał, na temat tych wydarzeń. Bardzo wiele różnych takich historii, które są też wplecione w Czerwoną Zemstę.
W jakim wieku zaczął pan wydawać książki?
Wydawać książki to troszkę trudno odpowiedzieć, bo pisałem książkę około 3 lat, Czerwoną Zemstę.
Pierwszy tom?
Nie. Jakby książka powstawała jak całościowo, została podzielona na tomy przez wydawnictwo. Więc książkę pisałem 3 lata i potem trochę zastanawiałem się, co z tą moją pracą zrobić, czy pokazać ją ludziom, czy też nie. Trochę miałem różnych obaw, nie byłem pewny, ile to jest warte, ta moja praca, bo byłem bardzo młodym człowiekiem wtedy.
I 20 lat pan miał? 22?
Może nawet mniej, kiedy zaczynałem. To będzie gdzieś 18-19. Tutaj nie będę się już spierał, bo nie do końca pamiętam. I był to dla mnie bardzo trudna też decyzja, czy chcę taką książkę o takiej tematyce upublicznić, jaki będzie jej odbiór. To był bardzo trudny dla mnie moment.
A z jakiego powodu pan się wahał?
Czy tak niedoświadczony człowiek jak ja, w wieku powiedzmy 18, 19, 20 lat, powinien w ogóle takie książki publikować? Bo temat żołnierzy wyklętych nie jest zbyt popularny w literaturze powieściowej, a już tym bardziej oparty na autentycznych wydarzeniach. I to było dla mnie bardzo, bardzo trudne, bo jednocześnie bałem się, że książka na przykład będzie zbierała fatalne opinie. To trzeba odwagi, o którą bardzo trudno młodemu człowiekowi, takiemu jak ja. I tutaj z pomocą przyszła mi moja rodzina, zwłaszcza moja mama, która bardzo mnie motywowała, żebym jednak tą książkę pokazał ludziom, spróbował. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jak się okazało, wynik przeszedł moje najśmielsze oczekiwania.
Czy mama w takim razie była pierwszą czytelniczką tej pracy?
Pierwszym takim poważnym czytelnikiem, bo mama tak, ale to jest taki czytelnik, mama zawsze będzie swoje dziecko popierać, bo taka jest jej rola.
No tak, a czyli takim nieobiektywny czytelnik.
No zgadza się, przecież żadna mama swojego dziecka jakby nie będzie podcinała mu skrzydeł, przypnie je wręcz czasem. I pierwszym takim poważnym czytelnikiem tej książki, właściwie czytelniczką, była pani Anna Furtas z biblioteki w Baranowie, której wysłałem jeszcze taką wersję, powiedzmy, nieopierzoną, taką typowo komputerową, do przeczytania. No i ona odniosła się do tego pozytywnie, że warto próbować, że to na tyle dobrze się czyta, na tyle przyjemnie, że po prostu warto to światu pokazać, choćby ze względu na tematykę. I tak to się zaczęło. Natomiast, jeśli mogę, to chciałem jeszcze tutaj podziękować. Może nie będę tutaj operował nazwiskami, ale chciałem podziękować całej lokalnej społeczności, która fantastycznie zareagowała. Moim przyjaciołom, moim znajomym serdecznym, którzy po prostu kupowali moje książki jakby z samej życzliwości dla mnie. A potem im się to wszystko na tyle podobało, że promowali tę książkę i ona rosła i rośnie do dziś.
A z czego wzięła się potrzeba pisania powieści?
Trudno to jest odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że potrzeba się wzięła stąd, że jakby dorastałem w tym terenie i dorastałem też w cieniu II wojny światowej, bo jeszcze pochodzę z takiego rocznika, który mógł jeszcze rozmawiać właśnie ze świadkami tej historii, bo dla obecnego, najmłodszego pokolenia wojna odpłynęła na dystans już mityczny. Im trudno to wszystko wytłumaczyć, trudno im to pojąć. Dla mnie jeszcze nie. I kiedy znalazłem się, że tak powiem, troszkę na życiowym zakręcie, postanowiłem spróbować swoich sił w pisaniu książek i szukałem właściwie dla siebie tematu i tak sobie pomyślałem, że może spróbuję podjąć się wyzwania naprawdę trudnego. Tym bardziej, że pisałem jak gdyby do szuflady, więc teoretycznie nie musiałem się niczym martwić. Najwyżej sam się będę potem śmiał z własnych tekstów, czytając je do poduszki.
Czerwona Zemsta, tom pierwszy, można powiedzieć, że napisał pan w wieku 18-19 lat, tak?
Tak.
Czyli to jest świadectwo stylu pisania młodego człowieka w takim wieku.
Tak. I myślę, że tutaj jeszcze warto by wspomnieć też o reakcjach czytelników, bo odbyłem już kilka spotkań autorskich od tego czasu i czytelnikom bardzo, że tak powiem, ten styl wywołał liczne kontrowersje, że tak powiem. Jedni pozwoliliby się za ten styl pokroić, a drudzy właśnie odnosili się bardzo krytycznie. Ale to wynikało jakby z młodego wieku pisarza, który traktował to pisanie bardziej jako zabawę i z taką odwagą podszedł też do tego tekstu. Bo dziś, gdy to czytam, też bym pewnych sformułowań nie użył.
Dlaczego zainteresował się pan tematyką żołnierzy wyklętych i tajnych służb II Rzeczypospolitej?
Dlaczego? Dlatego tematyką Orlika i żołnierzy wyklętych zainteresowałem się z bardzo prostego powodu, dlatego że ona jakby dotyczy mojego rejonu. To wszystko, co opisywałem, to są miejsca, które ja znam, po których ja chodziłem. Wszystkie miejsca opisane w Czerwonej Zemście są mi dobrze znane. I kiedy właśnie szukałem jakiegoś tematu dla siebie, pomyślałem sobie, a dlaczego właśnie nie to, dlaczego nie spróbować? A Tajna Służba, ta książka następna, wynikała jak gdyby z tej. Bo przyznam się Państwu, że po pierwszej książce chciałem się wycofać. Powiedziałem sobie, zrobiłem dość, a nie do końca czułem się też pewnie jako pisarz, który, że tak powiem, w tak młodym wieku podejmuje się tak trudnej tematyki, więc napisałem coś dobrego i ogarnęło mnie takie uczucie, że właściwie osiągnąłem wszystko, co chciałem, a nawet więcej. Że po prostu mogę się wycofać. No tutaj reakcja czytelników, którzy stwierdzili, że jak się tak dobrze zaczęło, no to wypada kontynuować. I kiedy zastanawiałem się nad kontynuacją, to wpadłem na pomysł kolejnej książki, czyli tym razem czegoś, czego też na polskim rynku nie ma zbyt wiele. W ogóle powieści historycznych nie ma zbyt wiele. tego typu.
A no właśnie, chciałem o to zapytać. W księgarniach internetowych można spotkać bardzo wiele pozycji dotyczących żołnierzy wyklętych i tych zdarzeń właśnie, które się działy tuż po II wojnie światowej na terenie Polski. I chciałem pana zapytać o to, ma pan pewnie taką wiedzę, czy jest chociaż trochę książek, takich beletrystycznych powieści, opowiadań o tamtych czasach, czy raczej takie wydawnictwa typowo historyczne, które przedstawiają od strony takiej historycznej, naukowej te postaci, te wydarzenia?
Z tego co wiem, to mamy do czynienia z takim podejściem historyków do źródeł, że opublikowane są przede wszystkim wydawnictwa źródłowe, bo nie oszukujmy się, Żołnierze Wyklęci to też jest jeszcze biała plama w naszej historii i też toczą się bardzo wiele dyskusji w środowisku naukowym. Na razie sami historycy toczą spory o poszczególne postacie, o poszczególne wydarzenia. Zresztą, jeżeli państwo chociażby interesujecie się odrobinę tą tematyką, to zdajecie sobie państwo sprawę z tego, o czym mówię. Więc na razie toczy się spór historyków przede wszystkim. No i ludzi zaangażowanych w ten konflikt, którzy też mają różne zdania na ten temat. Więc siłą rzeczy na razie skupiamy się na tej właśnie rozmowie historyków i nie ma zbyt wiele powieści właśnie na temat żołnierzy wyklętych. I często trudno jest właśnie ocenić, czy Czerwona Zemsta jest na tyle dobra, że ma taką popularność, czy po prostu trafiła w próżnię.
Czyli z tego wynika, że w pewnym sensie jest pan pionierem, a pisząc tę książkę pierwszą, Czerwoną Zemstę, 10 lat temu, no to był pan w takim kontekście, że jeszcze mniej się mówiło o żołnierzach wyklętych, jeszcze mniej było wydawnictw niż te, które się pojawiły w ostatnich latach.
Zgadza się. Temat żołnierzy wyklętych jest bardzo burzliwy i wywołuje potężny spór. Nie chciałbym tutaj się wdawać jakby w sens tego sporu, opinie różnych stron. I dlatego myślę, że też jest tematem kontrowersyjnym. I dlatego trudno między innymi znaleźć wydawcę, też właśnie troszeczkę trudno się autorowi zdecydować i powiem szczerze, że gdybym nie był tak młodym człowiekiem, pisząc to wtedy, być może nie zdecydowałbym się na publikację tej powieści. W takiej formie na pewno nie. Często się uśmiecham z tego powodu, że to taka młodzieńcza brawura trochę.
Młodzieńcze szaleństwo umożliwiło wydać tę książkę.
Tak, bo jakby nie zdawałem sobie do końca sprawy z tego, z czym się mierzę, z jakiej rangi tematem. Też mnie to zaskoczyło. Jeśli mogę opowiedzieć odrobinę od kulis, to przyznam się państwu szczerze, że pierwotnie myślałem, że ta książka się rozejdzie no może w 100 egzemplarzach, no może rodzina, jacyś moi znajomi, jacyś tam przyjaciele. I to wszystko mnie po prostu zszokowało. To był po prostu dla mnie szok, że taka książka, tak młodego, nieznanego nikomu autora, może po prostu osiągnąć taki wynik, no, dla mnie niebotyczny wręcz.
Czy nauczyciele w szkole skutecznie zainteresowali pana historię, czy to zupełnie było niezależne od szkoły? Pan sam był miłośnikiem, pasjonatem historii.
Myślę, że trudne pytanie, bo po części myślę, że jak ktoś ma talent do czegoś, tak zwaną smykałkę, to będzie sam szukał, ale ktoś musi mu wskazać drogę i ktoś musi go w tym wszystkim wesprzeć w odpowiednim momencie i czasie. Dla mnie takim moim mentorem osobistym był pan Piotr Wiącek, mój, że tak powiem, wychowawca historyczny. I przede wszystkim ja tą historią też nasiąkałem nie tylko w szkole, bo to samo by nie wystarczyło, ale też od dziecka właśnie. I po prostu ta historia trafiła jak gdyby na podatny grunt. Wnikała sama przez się.
A kim są dla pana bohaterowie tej powieści, zwłaszcza Czerwonej Zemsty?
Myślę, że Orlik jest dla mnie postacią fascynującą. Fascynującą dlatego, że jego życiorys jest po prostu normalny. Już wyjaśniam, o co mi chodzi. Orlik nie jest zawodowym żołnierzem, nie jest cichociemnym jak Zapora. Jest po prostu zwykłym chłopakiem, rocznik 1917, a więc bardzo młody człowiek, zabity w wieku 29 lat, czyli mniej więcej tyle, ile ja w tej chwili mam. To było jakby dla mnie kolejne przesłanie, żeby ten temat ruszyć. Orlik mnie fascynował, bo jego jak gdyby wybrała historia, bo gdyby żył w innych czasach, to byłby naczelnikiem poczty w Sobolewie i prawdopodobnie jego życie potoczyłoby się zupełnie innymi drogami. I to pytanie, które ja sobie sam zadawałem pisząc tę książkę, dlaczego Orlik, osoba tak inteligentna, podjął się tej przegranej walki? 45, cały mamy 45 rok, 46. On przecież był inteligentnym człowiekiem i w pełni zdawał sobie sprawę, do czego to wszystko zmierza, że jeżeli ta sytuacja się nie zmieni, to on zginie. Więc dlaczego? Co leżało jak gdyby u podstaw i jakie były motywy tego człowieka? Motywy jego działania?
No i jakie były motywy pana zdaniem?
Trudno na to pytanie odpowiedzieć, bo nie mamy właściwie żadnych źródeł. Nie mamy ani pamiętnika Orlika, ani jakichkolwiek notatek, wzmianek, a dla swoich żołnierzy Orlik już jest legendą za życia. Natomiast mi się wydaje, że on po prostu miał świadomość, że jest potrzebny. Że ta partyzantka antykomunistyczna była potrzebna, żeby właśnie powściągać ten powszechny bandytyzm, właśnie odbijać ludzi z więzień, że to po prostu było do pewnego momentu potrzebne społeczeństwu. To był taki po prostu okres, gdzie społeczeństwo tą partyzantkę jednak trochę jeszcze popierało. Potem te lata 47, następne, to już będzie zupełnie inny czas, kiedy ludzie zaczną po prostu masowo się jak gdyby reorientować, zmieniać przekonania polityczne, bo każdy chce żyć. A Orlik też nie miał prawa do normalnego życia, bo pościg za Orlikiem właściwie Sowieci zaczynają od chwili wkroczenia, więc on jak gdyby też tego wyboru to tak do końca nie ma, bo UB właściwie natychmiast rusza w pościg, a Orlik trafia na ich listę niepożądanych numer jeden.
Spotkałem się kiedyś z taką opinią swojego znajomego, który powiedział, że te postaci tych żołnierzy wyklętych są takie bardzo niejednoznaczne i również mówił, że te opowieści, między innymi o Orliku, które można przeczytać w książkach historycznych, no zupełnie nie do końca się sprawdzają z przekazów osób, które oni kiedyś znali, no oczywiście już nie żyją te osoby, ci świadkowie, że to nie była taka właśnie cukierkowa postać, taka bardzo ideowa.
Trudno na to pytanie odpowiedzieć, ale bardzo dobrze, że to pytanie jest stawiane. To przede wszystkim to, bo w tej chwili mamy w Polsce potężny spór i w tej chwili gryzą się jak gdyby dwa mity. Mit pierwszy, czyli że żołnierze wyklęci to byli kompletni degeneraci, kompletni bandyci, czyli ten mit komunistyczny, ten pierwszy. I ten obecny, który też usiłuje się nam narzucić obecnie, czyli że żołnierze wyklęci to byli rycerze niepokalani, którzy nie dopuszczali się jakichkolwiek przestępstw, jakichkolwiek negatywnych wyczynów. Oba te mity są nieprawdziwe i dopiero żołnierze wyklęci czekają jak gdyby na swoich badaczy, którzy nam to do końca wszystko wyjaśnią. I coraz bardziej nam trudniej, bo tak jak pan mówi, mamy tutaj przekaz lokalny, który nam się rozmywa, ale też powiem panu uczciwie, że z tym przekazem lokalnym to tak troszkę jest, zależy kim jest osoba, która o tym mówi. Co ona właściwie robiła w tamtym czasie. Tego też do końca nie zweryfikujemy. Dlatego, tak jak mówię, ja podszedłem do tego tematu w sposób bardzo ostrożny, delikatny, bo nie byłem też pewnych, że tak powiem, relacji. Orlik też miał lekką rękę, lekki spust. Partyzancka broń miała lekki spust, jak to wtedy mówiono. Czy wszystkie wyroki, które on wydawał, byłyby uzasadnione, patrząc na to wygodnie, tak jak z kanapy, tak jak niektórzy chcą to osądzać? Podobnie zresztą jest z działaniami drugiej strony. Czy każdego komunistę z tamtego czasu, każdego, że tak powiem, ubeka, czy na przykład pełnomocnika od reformy rolnej, możemy wrzucić do jednego worka? Do bandytów, kompletnych degeneratów? Czy to wszystko możemy podzielić na czarne i białe? Moim zdaniem nie. Nie da się tego zrobić. I tym bardziej nie da się tego zrobić teraz, po upływie prawie 80 lat od tamtych wydarzeń, gdzie my już pewnych rzeczy zweryfikować nie jesteśmy w stanie. Pewnych właśnie informacji. A co do partyzantki i różnych jej działań, to tutaj też usłyszy pan zapewne różne opinie, gdyby tak pan się wybrał po miejscowościach lokalnych, porozmawiał z ludźmi, to usłyszy pan bardzo wiele ciekawych informacji, tak same meldunki Armii Krajowej też są bardzo ciekawe, gdzie Orlik właśnie składa różne meldunki na temat zachowania swoich żołnierzy. Natknąłem się na taki meldunek, gdzie właśnie Orlik wspomina, jak to jego żołnierze popili sobie solidnie i po pijanemu strzelali do okiennic.
Ja
Jak wygląda pana praca nad książką, gdyby pan mógł zdradzić od kuchni?
Trudno na takie pytanie odpowiedzieć. Jeżeli ktoś coś lubi robić, tak jak ja lubię pisać, lubię tworzyć, to ta praca jest przyjemnością, czyli pracuję sobie przy komputerze, zawsze muszę mieć pod ręką jakieś, powiedzmy, maleńkie notatki, czy na komputerze mam mnóstwo plików, które nic nikomu nie mówią, a dla mnie stanowią wielką pomoc. Pracuję zazwyczaj nocami, kiedy wszyscy śpią, bo wtedy mam jakby komfort pracy, ciszę i spokój. I przede wszystkim staram się nie robić długich przerw od pracy. Pisać codziennie, choćby po pół zdania, zdanie. Czasem jak mam trudniejszy motyw w książce, to ona powstaje wolniej, powstaje trudniej, a niektóre książki piszą się po prostu same. Czerwona Zemsta pisała się sama. Pisała się lekko, bardzo fajnie. Tak jak mówię, to zależy też od człowieka, jaki ma styl pracy. Ja na przykład jestem typem człowieka nieuporządkowanego. Nie lubię takiego harmonogramu też do końca, że zaplanuję sobie książkę od A do Z. Układam sobie taki maleńki plan generalny. Powiedzmy, że od punktu A do punktu B. Ale jaką drogą do tych punktów dojdę, to już do końca nie wiem i czasem coś zmieniam w trakcie pisania.
Ma pan spotkania z czytelnikami. Chciałem zapytać, czy jest pan zapraszany przez kogoś na takie spotkania autorskie, czy też pan organizuje takie spotkania gdzieś, gdzie na przykład ma pan czytelników?
Spotkania autorskie to dość ciekawy temat, o którym można by właściwie oddzielną książkę napisać. Ja zwykle staram się przyjeżdżać na zaproszenie. Kilka dni temu byłem na przykład w Łęcznej, gdzie właśnie przyjmowano mnie w sposób kapitalny. Często bywam też w różnych szkołach. Na przykład byłem w Rykach, w różnych mniejszych miejscowościach, w Baranowie oczywiście musiało się odbyć spotkanie ze względu na to, że to moja rodzinna miejscowość, ale najczęściej jestem zapraszany na spotkania. Nie organizuję ich samodzielnie.
A kto na te spotkania przychodzi?
Zwykle na spotkania przychodzą osoby starsze, bo dla nich to rozrywka. Przyjdą, posłuchają. Dla starszego człowieka to jest rozrywka. Przyjść na takie spotkanie to jest okazja, żeby wyrwać się z domu, ale powiem nieskromnie, że moje książki są bardzo chętnie czytane przez młodzież. I bardzo dużo też dobrych później opinii przychodzi do mnie ze szkół, gdzie właśnie później z tymi młodymi czytelnikami utrzymuję często kontakt e-mailowy, bo oni też są wszystkiego ciekawi, a jestem w takim wieku zbliżonym do nich. Łatwiej jest im ze mną rozmawiać, pytać o różne sprawy. Także nasza młodzież interesuje się historią, tylko taką dobrze podaną, że tak powiem.
Co czytelników interesuje podczas takich rozmów z panem?
Czytelnicy są bardzo różni. Na przykład czytelnicy w miejscowościach, którzy znają mnie osobiście, bardzo często pytają, jak to się stało, że ktoś osobiście im znany podjął się pisania książek. Dla ludzi na przykład pisarz to wciąż jest pisarz, taki człowiek jak gdyby, z którego mogą być dumni. Dla mnie pisarstwo to normalna praca, a na przykład młodzież bardzo często pyta o takie sprawy konspiracyjne, o tą kuchnię konspiracyjną, czyli o zagadnienia tej pracy, jak to wszystko wygląda od kuchni. I te pytania są dość ciekawe i dość szczegółowe, jak wyglądało zabezpieczenie lokali konspiracyjnych, to jest właśnie taka dla nich taka kuchnia konspiracyjna, magazyny z bronią, jak działały pistolety maszynowe. To wszystko tych ludzi ciekawi, jak wyglądała kwestia na przykład legalizacji, czyli dokumentów, podrabianie ich. Też jeżeli jest taka młodzież taka bardziej rozbrykana, to stara się autora wyprowadzić z równowagi różnymi pytaniami dotyczącymi na przykład, dlaczego okładka Czerwonej Zemsty jest czerwona. To zwykle na początku, tak, ale naprawdę te moje spotkania autorskie są fantastyczne dla mnie, bo na nich po prostu widać, że taka literatura ma odbiorców, a ma niewielu twórców.
To jak rozumiem, to też te spotkania pana uskrzydlają do dalszej pracy, tak?
Tak, oczywiście, bo jeżeli widzicie państwo, że wasza praca ma jak gdyby sens, a sensem pisania jest czytelnik. Jeżeli czytelnika nie ma, no to nie ma sensu tworzyć i pisać. Jeżeli po Czerwonej Zemście czytelnikom chce się do autora napisać, powiedzieć, że ta praca jest dobra, że na przykład, że wymaga poprawek, ale my na przykład chcemy, żeby w naszym rejonie też taka książka powstała, gdyby pan mógł, panie Krzysztofie, i w naszym rejonie napisać o naszym rejonie. Byłem na przykład w Łęcznej, gdzie po prostu wręcz targowałem się z moimi czytelnikami, broniłem się trochę przed tym zadaniem, bo nie jestem pewien, czy ta moja praca literacka będzie dalej kontynuowana, bo też nie mogę mieć takiej gwarancji. I jakby ten odbiór moich książek motywuje mnie do pracy.
No ale myślę, że
takie pytania są bardzo inspirujące i ciekawe. Tym bardziej, że osadzone wydarzenia historyczne w takim kontekście powieściowym mogą być bardziej poczytne niż taka sucha literatura naukowa.
Zgadza się. Dokładnie tak się dzieje.
To może pan być promotorem historii małych społeczności lokalnych.
Czy promotorem? To by chyba było bardzo trudne zadanie dla mnie osobiście, bardzo zobowiązujące. Ale jeśli tak się stanie, to bardzo chętnie. Co się opowiem jeszcze Państwu jako taką ciekawostkę i troszkę, myślę, taką anegdotkę też, że pewien historyk napisał bardzo nieprzychylną recenzję Czerwonej Zemsty z punktu widzenia historyka, że autor zbyt wiele i zbyt odważnie pozamieniał, że posługuje się zbyt infantylnym językiem. Ja oczywiście przyjąłem krytykę jak najbardziej, bo to jest opinia słuszna, według mnie przynajmniej. I to było jakieś kilka tygodni temu. Dostałem od tego historyka list z przeprosinami i jego treść mnie po prostu zdumiała. Okazało się, że dzięki Czerwonej Zemście jego historyczne książki zaczęły się lepiej sprzedawać. Więc to jest po prostu, dla mnie to po prostu śmiałem się dłuższą chwilę.
A może pan zdradzić?
Taki... Nie, wolałbym nie zdradzać się, okay. Bo właśnie to tak między dwoma osobami. Ja wiem, kto to jest i to bardzo sympatyczne dla mnie wynikło z tego.
Czyli dobrze powiedziałem wcześniej, że może pan się stać promotorem. W tym przypadku pan promował książki tego profesora. A jakie ma pan plany najbliższe związane z pisaniem?
Z pisaniem bardzo trudno na to pytanie odpowiedzieć.
No bo zaraz, na razie tak, 6 tomów jest napisanych. Nie wierzę w to, że w szufladzie nic nie czeka na swoje wydanie.
Czeka, ale czy się doczeka, to też nie jestem pewien i dlatego właśnie kiedy moi czytelnicy pytają mnie nieustannie, kiedy kontynuacja na przykład Tajnej Służby, ja mogę tylko wzruszyć ramionami, bo to zależy od wydawcy, drodzy państwo. To zależy od tak wielu czynników, że tak naprawdę ja nie jestem pewien, czy będzie mi dane jeszcze cokolwiek napisać, dlatego między innymi w Łęcznej. Tak mi się przyjemnie z tymi ludźmi rozmawiało, bo wszyscy by chcieli, żeby ich miejscowość trafiła do książki. No dobrze, drodzy państwo, ale ja nie mogę powiedzieć, że na przykład napiszę książkę i ją wydam, bo nie mam takiej gwarancji. Też może moje losy trochę takie pisarskie potoczyłyby się inaczej, gdyby nie pandemia. Też właśnie troszkę we mnie, że tak powiem, trafiło to rykoszetem, bo kilka spotkań autorskich było w planach, zostały odwołane. Sprzedaż też troszeczkę siadła wtedy. To był taki okres, gdzie ja naprawdę myślałem już poważnie, czy się w ogóle z tego nie będę musiał wycofać. Na razie jeszcze nie muszę, ale też mam taką perspektywę, mam to w perspektywie, że być może to będą moje ostatnie już książki.
Na pana profilu facebookowym widziałem taką żartobliwą, ale bardzo przychylną opinię, która brzmiała mniej więcej tak. Nie jeździ pan na te spotkania, tylko siedź pan w domu i pisz pan książki.
To nawet wiem, kto tę opinię napisał, bo też mnie rozbawiła. Bardzo przy okazji dziękuję i pozdrawiam moich czytelników nieocenionych, ale jak ja się nie będę po tych spotkaniach włóczył, nie będę tej książki promował, to nie będzie następnych tomów, bo takie są nieuleczalne prawa rynku. A zresztą piszę nocami, to we dnie mogę się włóczyć po spotkaniach.
No to jest jakieś usprawiedliwienie, tak. A co pan lubi czytać poza tą tematyką, którą pan opisuje w swoich książkach? Ma pan jeszcze czas?
Ja czytam wszystko. Przy czym mówiąc wszystko, mam na myśli dokładnie wszystko. Kiedy byłem małym chłopcem, w moim domu, jak chyba w każdym polskim domu, to było stosunkowo mało książek. Była trylogia, było Nad Niemnem i proszę się sobie zauważyć, że ja, młody wtedy może, nie wiem, może 10-12 lat, zaczynałem moją przygodę literacką od trylogii, od Potopu, od książek trudnych. Więc ja uwielbiam po prostu czytać. Dla mnie to jest rodzaj wypoczynku. Ja muszę czytać, bo uwielbiam to robić i uwielbiam m.in. autorów XIX-wiecznych, Prusa, Sienkiewicza, Orzeszkową. Na tym się wychowywałem i gdyby mnie ktoś zapytał, zresztą padło takie pytanie, jakich autorów polskich współczesnych lubię i miałem problem, bo tam jeszcze było ograniczenie, że żyjących. I było to dość dla mnie trudne pytanie, bo ja czytam wszystko, ale nie wszystkie książki jakby zachowuję w pamięci. To były takie książki, które bardzo na mnie wpłynęły. Taką moją intelektualną formację, jak gdyby. I taką książką bez wątpienia była trylogia, był Proust, czyli Lalka. Ja jakby na tym się wychowywałem. I ślady tego właśnie fascynacji XIX wiekiem mogą Państwo zobaczyć w moich książkach także teraz.
Jaki styl Panu najbardziej odpowiada i do którego chciałby Pan dojrzeć, dojść w pewnym etapie swojego pisania?
Myślę, że każdy autor ma swój własny styl, swój odmienny sposób widzenia świata, jego problemów, inny sposób kreowania bohaterów. I tutaj nie ma sensu podrabiać, powiedzmy, Prusa czy Orzeszkową, bo po pierwsze, takie talenty, jakie my mieliśmy w XIX wieku, to nie rodzą się zbyt często. I tutaj, gdyby ktoś podrabiał Sienkiewicza, dajmy na to ja, naraziłby się tylko na śmieszność, więc lepiej niech każdy pisze po swojemu. Staram się robić tak właśnie, że piszę swoim własnym stylem, a on będzie prawdopodobnie ewoluował wraz z wiekiem, wraz z nabieraniem doświadczenia życiowego. Bo na przykład jako taką ciekawostkę, jak na przykład tworzy się bohaterów, to bardzo trudno jest człowiekowi młodemu, powiedzmy 19-letniemu, stworzyć wiarygodny portret bohaterki, powiedzmy 30-letniej. Bo cóż taki młody człowiek właściwie jeszcze wie o życiu? Jakie on ma doświadczenie, żeby powiedzmy napisać choćby powieść historyczną?
A tak jeszcze powrócę do tego profesora, o którym pan wspominał. Czy on miał świadomość, że tę pierwszą część Czerwonej Zemsty pisał tak młody człowiek?
Nie, i to jest najzabawniejsze, bo...
Nawet a czy pan mu to wyjaśnił?
Nie usprawiedliwiam się wiekiem, to słabość, z której się czymś szybko wyleczę, młodość to przemija bardzo szybko, a też nie chciałbym się pozycjonować jako, powiedzmy, taki młody pisarz, któremu jakby wolno więcej niż innym. I tutaj biorąc pod uwagę, bo ja chronię jak gdyby swoją prywatność też troszkę, nie skupiam się na sobie, tylko na swoich książkach. I kiedy byłem na przykład w Łęcznej, to tam moi czytelnicy, że bardzo trudno na mój temat cokolwiek ustalić. Nie wiadomo właściwie, kim jestem.
A ile takich spotkań już pan odbył?
To musiałbym policzyć, troszkę ich było.
Kilkadziesiąt, kilkanaście.
Kilkanaście może.
I to raczej w województwie lubelskim, czy gdzieś dalej jeszcze?
Raczej tam, gdzie mnie zapraszają, bo czy jednak województwo lubelskie. Też staram się jakby, żeby te spotkania odbywały się w miejscu jak gdyby mojego zamieszkania i to też dla wygody też zapraszających, bo jeżeli na przykład zaprosiliby mnie Państwo do Katowic, a też była taka oferta, no to musiałbym wziąć, że tak powiem, spore honorarium albo ponieść spore koszta, bo dojazdy, hotele, to wszystko kosztuje. To są pieniądze. A ja po prostu lubię spotykać się z czytelnikami i jakby lubię Lubelszczyznę. Ten region tych ludzi i zupełnie inaczej ludzie reagują na książkę, która dzieje się w ich okolicach, ich bardziej to interesuje. A Tajna Służba to już jest książka ogólnopolska. A też szczerze mówiąc to na spotkanie autorskie to trzeba mieć nazwisko, żeby biblioteka zaprosiła, a młodemu pisarzowi to nie przychodzi tak łatwo.
Mówiliśmy sporo o Czerwonej Zemście, a proszę mi powiedzieć, jakim echem odbiła się ta seria książek w Tajnej Służbie II Rzeczypospolitej?
To już jest zupełnie inna tematyka, coś zupełnie innego. Zmieniłem tematykę świadomie i echem odbiła się gorszym niż Czerwona Zemsta, z tego względu, o którym mówiłem. Czerwona Zemsta ma ten handicap, że dzieje się tutaj. To jest dla ludzi miejscowych coś niesamowitego. A poza tym to była też moja książka. Kupowali ją ludzie, których ja znam, moi znajomi, bo chcieli mieć moją książkę, dlatego że to była moja. A ja też muszę podchodzić do tego uczciwie i nie mogę wymagać od moich przyjaciół, mojej rodziny, moich znajomych, czy nawet mieszkańców tych miejscowości, żeby kupowali wszystkie moje książki. To by było nieuczciwe i głupie. A Tajna Służba też poruszała dużo trudniejszą tematykę i odleglejszą. Piłsudski to już jest, powiedzmy, postać taka pomnikowa, która już mnie interesuje, nie budzi takich emocji.
Też budzi, też w ostatnich latach sporo się ukazało książek historycznych, naukowych na temat tej postaci, właśnie przedstawiające tę postać no, w niezbyt pozytywnym świetle, w których to książkach podważane są takie niezachwiane tezy dotyczące Piłsudskiego, zwłaszcza o planach Bitwy Warszawskiej, więc dyskusja jest w toku, także nie ma takich faktów oczywistych na temat tej postaci również.
Zgadza się, ma pan rację. rację, ale ta dyskusja jakby historyków o marszałku dotyczy właśnie historyków i polityków, którzy się tam pozycjonują w różny tam sposób, ale ona nie przekłada się jak gdyby tak na lokalną społeczność, bo dla ludzi, że tak powiem, wychowanych pewnym pokoleniem, Piłsudski to nadal dziadek, któremu zawdzięczamy niepodległość. A tutaj mamy już upływ przeszło 100 lat, więc to jest jakby mniej ciekawe i to jest temat też niszowy, ale dla mnie ciekawy, więc ja piszę o tym, nad czym się znam.
Ale tytuł jest zachęcający, w tajnej służbie. To tak. Słowo tajna jest bardzo, bardzo ciekawe i zachęcające.
Problem z tą książką był taki, że założyłem sobie, że będzie on dotyczył działalności trzech wywiadów. Niemieckiego, sowieckiego i naszego. No i natknąłem się na problem, którego nie przewidziałem, że do działalności sowieckiego wywiadu brakuje źródeł. Proszę sobie wyobrazić. No bo działanie na kierunku niemieckim ma jednak swoją literaturę przedmiotu, pamiętnikarską i tak dalej. No, na kierunku sowieckim jest gorzej. Wiadomo, PRL lepiej i bezpieczniej dla zdrowia było się nie przyznawać, że pracowało się na kierunku wschodnim, a jeszcze przeciwko Sowietom, nie daj Boże. Więc my nie mamy zbyt wielkiej ilości źródeł na ten temat. No, niemniej postarałem się jednak, by te wątki brzmiały wiarygodnie. To wszystko jakoś się składało. Poza tym ta książka to był też dla mnie taki rodzaj odtrutki zmiany klimatu, okazji do jakby opisania rewolucji bolszewickiej, dwudziestolecia międzywojennego, epoki kontrastów, praw kobiet. Tam naprawdę w tej książce to jest nie tylko tajna służba, ale też są wątki społeczne, polityczne, Wersal, Roman Dmowski. To naprawdę było wyzwanie. Stworzenie tego, nie wiem jak to wyszło pod względem jakościowym, czy to się będzie jakby podobało czytelnikom, państwu, ale dla mnie to było wyzwanie i nie mogłem mu się oprzeć.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Było mi bardzo miło, że pana poznałem i poznałem kontekst pisania przez pana tych powieści. Życzę panu tego, żeby pan się nie poddawał. Wydaje mi się, że chyba tak jest, tak jak u każdego, że czasami bywają sukcesy i jakieś później takie wątpliwości, doły i życzę panu tego, żeby pan się podniósł co do tego przekonania, że to, co pan robi, jest ciekawe dla innych, żeby pan miał tego świadomość jeszcze większą niż teraz i żeby to pana inspirowało do tego, co pan lubi, do pisania na temat historii.
Dziękuję za spotkanie, dziękuję państwu za wysłuchanie i mam nadzieję, że będę mógł dalej pisać, będę mógł dalej tworzyć, robić to, co lubię i myślę, że moja praca jednak nie trafi w próżnię i coś z tego większego zostanie.
Bardzo dziękuję i zachęcamy państwa do zapoznania się z tymi książkami.
I tymi życzeniami, które skierowałem do wciąż bardzo młodego autora, kończymy dzisiejszy odcinek. Komentarze, opinie, propozycje ciekawych tematów do następnych podcastów prosimy przesyłać na nasz adres mailowy podcasty@lublin112.pl. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.